Audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska, witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj w studio naszego radia pan Łukasz Kapczyński, burmistrz miasta i gminy Glinojeck. Dzień dobry, panie burmistrzu.
Dzień dobry.
Kalendarzowa wiosna już przyszła, co było widać w ostatnich dniach na ulicach Glinojecka. Widać jej obecność, a to za sprawą dzieci i młodzieży, która tak kolorowo wyszła na ulicę. To chyba taka tradycja, która towarzyszy społeczności od wielu lat w Glinojecku.
Przede wszystkim to z jednej strony wiosna, z drugiej strony to Dzień Wagarowicza, więc ta społeczność szkolna, przedszkolna, też świętując, widząc oznaki wiosny, wychodzi i pokazuje, że w końcu zima za nami, że jesteśmy radośni, weseli, że zakwitły krokusy, że pojawiają się również te oznaki wiosny w postaci zazieleniającej się przestrzeni. Lada chwila pojawiają się również te kwiaty, które dodatkowo nasadzamy w tych naszych rabatach, parkach i innych miejscach, ale też bardzo się cieszę, że jest kontynuowana ta tradycja przez dyrekcję, przez pracowników szkoły, przedszkola, glinojecków w innych placówkach, dlatego że to jest też taki element pokazujący, że idziemy już ku temu, co za chwilę jest lepsze. Chociaż oczywiście zima też ma swój urok i o tym nie zapominamy. Natomiast myślę, że te oznaki wiosny, te przylatujące bociany dają też taką wewnętrzną satysfakcję. To świecące słońce na pewno też daje nam więcej takiej dodatkowej energii do tych prac w ogrodach, do tych prac na podwórku, ale również do spędzenia czasu na naszych, czy nie tylko na naszych, ale placach zabaw, czy w miejscach rekreacji, albo po prostu do zwykłego spacerowania, wyjścia z domu.
Gratulujemy dzieciom i młodzieży aktywności w tych pierwszych dniach wiosny i tego, co przygotowały na powitanie tej pięknej pory roku. Panie burmistrzu, jeszcze jeden temat chciałabym podjąć, zanim przejdziemy do takich twardych danych związanych oczywiście z inwestycjami. Mianowicie, po raz pierwszy w Glinojecku odbędzie się koncert wielkopostny. Trwają już przygotowania do tego koncertu. Proszę powiedzieć, jakie znaczenie ma takie wydarzenie dla społeczności miasta i gminy?
Przede wszystkim musimy pamiętać zawsze, że święta Wielkiej Nocy to są święta chrześcijańskie. W naszych kościołach w Glinojecku, Malżynie, w Sulejczyźnie odbyły się rekolekcje wielkopostne, a takim pewnego rodzaju zwieńczeniem tej przestrzeni duchowej będzie koncert z pewnego rodzaju zamyśleniem wielkopostnym ze znanymi aktorami, piosenkarzami, ale generalnie można powiedzieć artystami, muzykami. Myślę, że to też takie dodatkowe, ważne, nowe wydarzenie, które być może będzie kontynuowane w przyszłości. Zaangażowana w to jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna z panią kierownik na czele. Dziękujemy również za współpracę księdzu proboszczowi parafii świętego Stanisława w Glinojecku i za to, że będzie on miejscem, gdzie najbliższa niedziela po mszy na godzinę 16 taki koncert odbędzie się. Mam nadzieję, że on też doda w pewnym sensie takiej otuchy, pozwoli na refleksję, ale też serdecznie zapraszam mieszkańców miasta, nie tylko samego Glinojecka, ale również mieszkańców gminy. Myślę, że warto zobaczyć, jak to jest też realizowane przez aktorów, przez muzyków. Mam nadzieję, że wspólnie z panią kierownik zapraszamy na to wydarzenie i mam nadzieję, że będzie się ono wpisywało w ten kalendarz.
Zapraszamy serdecznie jako patron medialny wydarzenia. Dodajmy, partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Ten koncert, proszę Państwa, będzie prezentowany w kilku miejscach na Mazowszu, a więc warto się wybrać.
Myślę, że warto właśnie podziękować samorządowi województwa, bo bez tego dużego wkładu własnego samorządu nie byłaby możliwa ta realizacja tego przedsięwzięcia. Oczywiście wkład własny gminy, jak zawsze, w postaci takiego dołożenia tej cegiełki do tego, żeby było pięknie.
Panie burmistrzu, w gminie Glinojeck odbył się Dzień Sołtysa. Mam wrażenie, że ranga sołtysek i sołtysów w ostatnim czasie bardzo wzrosła, ale też zapewne gospodarze miejscowości zainteresowani byli funduszem sołeckim. Czy ma pan tutaj dobre wieści na ten rok dla sołectw?
pewnym sensie w naszą tradycję glinojecką weszły te obchody, wszedł ten Dzień Sołtysa, jak i taki element z jednej strony podziękowania za tę całoroczną pracę, za realizację chociażby Funduszu Sołeckiego, ale również za współpracę na różnych polach działania. W tym roku w ramach tego Dnia Sołtysa również odbyły się zajęcia związane z obroną. Przedstawiciele WCR-u w Ciechanowie też przedstawiali te elementy, które są obowiązkowe dla mieszkańców, ale w tym przypadku dla sołtysów. Chcieliśmy, żeby z jednej strony świętowanie i ten wspólny tort, wspólne rozmowy, ale też wspólne pomysły, które gdzieś tam się rodzą od 8 lat, też były realizowane. Natomiast jeżeli chodzi o miasto i gminę Glinojeck, my w tym momencie nie rozważaliśmy likwidacji Funduszu Sołeckiego. Widzimy, jak walory ma ten zastrzyk finansowy. Cieszymy się oczywiście, że mamy wsparcie dodatkowe dla poszczególnych niektórych sołectw, corocznie składane wnioski do samorządu województwa. Tym samym te pieniążki mogą być trochę większe, ale przede wszystkim cieszymy się, że sołtysi wraz ze swoimi radami sołeckimi, ze swoimi społecznościami rozumieją potrzebę realizowania określonych, konkretnych działań, konkretnych aktywności, mając przy okazji świadomość, że Fundusz Sołecki to środki gminne, które są wyodrębnione dla realizacji poszczególnych działań w poszczególnych sołectwach.
A jakie są plany na ten rok, jeśli chodzi o Fundusz Sołecki?
One są oczywiście różne, dlatego że w zależności od tego, jakie możliwości są, bo jeżeli są świetlice, są budynki, są place, to zazwyczaj te środki idą właśnie na dodatkowe wyposażenie świetlic, dodatkowe doposażenie miejsc, działek, obiektów rekreacyjnych, ale również bezpieczeństwo to oświetleniowe, czyli dodatkowe punkty świetlne. Pojawiają się również takie działania konkretne dla konkretnego sołectwa, bo każde sołectwo jest tak naprawdę inne i te potrzeby też są w pewnym sensie w każdym sołectwie inne.
I to mieszkańcy decydują, tak? O zdecydowanie.
My staramy się uczestniczyć w tych spotkaniach wiejskich, żeby też w pewnym sensie mieć świadomość, jakie działania są podejmowane, natomiast te decyzje zapadają bardzo często na jesieni poprzedniego roku. Pojawiają się zmiany w poszczególnych realizacjach, ale generalnie 90% tego, co jest ustalone na jesieni, jest realizowane w kolejnym roku.
To bardzo zmieniło krajobraz poszczególnych wiosek w gminie.
Ktoś może powiedzieć, że 20, czy 30, czy 15 tysięcy to jest mało. Ale jeżeli co roku wie, że mniej więcej takie środki będą do wykorzystania, to można myśleć o pewnego rodzaju kontynuacjach, bo jeszcze raz podkreślę, że Fundusz Sołecki dotyczy tylko zadania jednorocznego, ale są takie zadania, które mogą ze sobą się też łączyć.
Panie burmistrzu, kiedy ostatni raz rozmawialiśmy, to był pan jeszcze przed podpisaniem umowy na termomodernizację budynku SPZOS w Glinojecku. Teraz ta umowa już została podpisana. Proszę powiedzieć, jaki będzie ten cykl inwestycyjny, jeśli chodzi o nową odsłonę ośrodka zdrowia?
Termomodernizacja, jak sama nazwa wskazuje, chcemy poprawić tę efektywność termomodernizacyjną, energetyczną, ale również źródło ciepła, zwiększenie możliwości korzystania z tej energii, pompa ciepła, wymiana całej instalacji związanej z centralnym ogrzewaniem i doprowadzeniem tego ciepła do budynków, ale też kwestie związane z dachem, z tym zapleczem budynku. Oprócz tego działania, na które pozyskaliśmy środki w ramach FEM-u. W tym roku w budżecie zaplanowaliśmy też projekt zagospodarowania terenu wokół ośrodka. To nie będzie realizowane w tym roku, natomiast w tym roku chcielibyśmy przygotować taką wizualizację, koncepcję tego rozwiązania pomiędzy ośrodkiem pomocy społecznej, czyli aż do ulicy Polnej, ulicy Bema, aż do ulicy Targowej, żeby w przyszłości oprócz tej pracy termomodernizacyjnej na ośrodku zdrowia również zabezpieczyć miejsca parkingowe, odprowadzenie wody. Chcemy, żeby ten projekt, ten, który zrobimy w tym roku, w kolejnej odsłonie, w kolejnym roku też jakby pozwolił nam na zagospodarowanie tego terenu wokół. Natomiast zaczynamy od tego, co najważniejsze, czyli od budynku, od dachu.
Jaki jest czas wykonania?
Żeby do wakacji tak naprawdę odbyły się te główne prace. Natomiast myślę, że częściowo w wakacje też wejdziemy. Natomiast myślę, że od 1 1 września to jest taki bezpieczny termin, w którym wszystko już powinno być odebrane. Wykonanie pewnych prac nie jest związane jeszcze z tym, że ten projekt się zakończył. Dlatego jak takie pytanie, kiedy zostaną zrealizowane place, to jest jedna kwestia, to są prace, które są zrealizowane, a drugi element to jest rozliczenie tego projektu i te kwestie, przepraszam za określenie, nazwijmy je papierowymi, czyli pozwolenia, użytkowania i możliwość korzystania.
Panie burmistrzu, ale cały projekt to jest o wiele większy. On dotyczy także termomodernizacji szkoły. Proszę powiedzieć, jak przebiega to zadanie?
To jest też takie połączenie. Chcemy, żeby z jednej strony możliwości, które dają nam środki europejskie, czyli KPO, połączyć ze środkami funduszy europejskich, ale w wymiarze tym samorządu województwa. Łącząc te zadania, ta termomodernizacja szkoły podstawowej, która rozpoczęła się wcześniej, ale one się mniej więcej w podobnym czasie zakończą, więc też myślę, że to jest bardzo duży projekt i praca w momencie, gdy mamy działającą szkołę, funkcjonujące klasy, funkcjonujące zajęcia, funkcjonujące i zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów, na pewno są to utrudnienia.
I funkcjonujący ośrodek za chwilę.
A za chwilę tak samo, jeżeli chodzi o ośrodek zdrowia. Natomiast w tym momencie mamy wymienione już wszystkie okna w szkole podstawowej. Teraz trwa proces wymiany elementów centralnego ogrzewania, czyli już te rury pojawiają się na górze, pod sufitem. Więc to też jest takie duże wyzwanie. Pojawią się również panele fotowoltaiczne i na SPZOZie, i na ośrodku, i w szkole, wraz z pompami ciepła, więc to też takie zadanie, które będzie w pewnym sensie pozwalało na zmniejszenie korzystania z tego centralnego ogrzewania, trochę zmniejszenie tej emisyjności. Oczywiście kotłowni węglowej w tym momencie jeszcze nie mówimy do końca nie i zostawiamy je jako alternatywną, natomiast rzeczywiście myślimy o bezpieczeństwie energetycznym, myślimy szerzej o efektywności energetycznej, o też w pewnym sensie zmniejszenia tej emisyjności, a tym samym poprawy jakości powietrza, poprawy jakości środowiska.
No chyba taki jest cel generalnie inwestycji.
To są główne cele, ale też myślę, że te elementy, że w szkole po prostu będzie cieplej, czy w ośrodku zdrowia po prostu będzie cieplej. To też jest ważne, bo gdy docieplimy te budynki, no to na pewno one będą miały też ten walor taki samopoczucia, czy dla uczniów, czy dla pacjentów, czy dla pracowników szkół, czy ośrodka zdrowia.
Chyba się nie pomylę, jeśli powiem, że to jeden z największych budynków, pomijając halę sportową i kubaturę kościoła parafialnego, to chyba największe obiekty.
Rzeczywiście tak się złożyło, że jesteśmy w trakcie projektu renowacji plebanii, czyli tego budynku jakby też przy kościele, ośrodka zdrowia i ich szkoły podstawowej. Szkoła podstawowa powstała na tak zwany 1000 lat chrztu Polski, czyli można powiedzieć, że już jest leciwa. Taki remont oczywiście w szkole były, natomiast taki chyba duży jak teraz jest to naprawdę największy, jeżeli chodzi, prawie 6 milionów złotych, więc sama wartość też pokazuje ilość prac, które należy tam wykonać.
A jak będzie wyglądała elewacja na budynku szkoły? Jestem bardzo ciekawa, bo dotychczasowo ona zwracała uwagę.
Generalnie ten proces elewacyjny nie wchodzi w zakres wymiany, bo jednak to ocieplenie, ten styropian jest na wystarczającym współczynniku energetycznym, więc nie planujemy zmiany kolorystyki.
Rozumiem. Panie burmistrzu, skoro mówimy o ochronie środowiska i o tych działaniach na rzecz ochrony, to powiedzmy o Forum Czystego Powietrza, gdzie brał pan udział w dyskusji na temat finansowania transformacji energetycznej. O czym mówili uczestnicy tego forum i jakie wnioski państwo wyciągnęliście?
Z jednej strony pokazujemy to, co realizujemy jako samorządy, to, co realizują też poszczególne instytucje, organizacje pozarządowe, ale również takie instytucjonalne, Narodowy Fundusz, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dużo mówiło się o projekcie Czyste Powietrze, o programie Czyste Powietrze, o jego problemach, które występowały w latach ubiegłych, o jego możliwościach, o jego zmianach. Od tego roku my jesteśmy jako miasto i gmina, od ubiegłego roku jesteśmy operatorem również jako miasto i gmina tego projektu. Tych wniosków pojawia się coraz więcej, więc to był jeden z takich elementów Czyste Powietrze. Drugi temat to też takie transformacja energetyczna, transformacja co w zamian węgla? Bo dzisiaj bardzo dużo problemów pojawiało się, na co zmienić. Drogi gaz, drogi pelet, trudno dostępny,
olej trudno dostępna bardzo,
biomasa,
bardzo
trudno
drogi.
Dostępny olej. I tak naprawdę to też bardzo trudno dzisiaj było powiedzieć, a już minęło tyle czasu, pojawiła się wojna w Zatoce. Iran, Izrael, Stany Zjednoczone, ceny paliw poszybowały w górę. Więc to też ma duży wpływ na możliwości ogrzewania. Oczywiście teraz mamy ten okres letni, okres przed nami, okres wiosenny, gdzie wydaje się, że tego paliwa idzie dużo, dużo mniej. To też jest taki moment, w którym należy zaopatrzyć się na kolejną zimę. I to też jest właśnie trudne, żeby dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, na co zmienić transformację. Ja pamiętam, i też na tym forum o tym mówiłem, szukałem w pewnym sensie też odpowiedzi i podpowiedzi, na co zmienić naszą osiedlową kotłownię. Bo dzisiaj, korzystając z węgla, wiemy, że mamy obowiązek, żeby od tego odejść, ale z drugiej strony jest pytanie i to pytanie cały czas pozostawiam w takiej w pewnym sensie zawieszeniu. Na co zmienić? Bo dzisiaj oczywiście mieszkańcy nie chcieliby, żeby ta transformacja spowodowała wzrost cen. A ten węgiel w pewnym sensie jeszcze na ten moment jest najtańszy.
Czyli z jednej
Być
strony
może gaz.
Dążenia samorządów gminnych do poprawy jakości powietrza, a z drugiej strony rosnące ceny. No i...
I te nożyce, co wybrać?
I mieszkańcy stają przed perspektywą, że coraz droższy opał. Czym opalać? Trudno
dokładnie,
pogodzić te
dokładnie
interesy.
Dokładnie tak, ale oczywiście, żeby było jasne, ja skupiłem się na kotłowni, natomiast oczywiście ten proces dotyczy każdego mieszkańca pewnie bezpośrednio. Też jeszcze jakby taka rekomendacja, o które pani redaktor pytała, czy to będzie program Czyste Powietrze, czy jemu podobne programy. My musimy pamiętać, że to ubóstwo energetyczne bardzo często jest powiązane z tym ubóstwem ekonomicznym. Bardzo trudno jest dzisiaj wymieniać te kotły, czy źródła ciepła szeroko pojęte w tych najuboższych miejscach. Nawet gdyby to finansowanie było 100%, to jeszcze musimy pamiętać, że to muszą być bardzo proste wnioski, szybkie decyzje, 100% dofinansowania, ale z drugiej strony, żeby to nie były pieniądze wyrzucane w cudzysłowie w błoto, ponieważ pojawiają się firmy, które będą tych naszych mieszkańców na przykład oszukiwały.
No więc tak
to też
było.
Więc to też jest jakby... Te rekomendacje i te wnioski, natomiast ja też myślę, że dokładając taką małą, drobną cegiełkę do tego, my musimy też pamiętać o tym, że wiemy, że żeby budynek był dobrze ocieplony, żeby on spełniał ten efekt energetyczny, ekologiczny, to on musi być ocieplony, muszą być wymienione okna, wymieniony dach. Natomiast jeżeli rozmawiamy o tym ubóstwie ekonomicznym, może być czasami tak, że po prostu tego właściciela nie stać na wkład własny, chociażby on był minimalny, żeby zrobić to wszystko. I uwaga, nie stać go czasami też na to, żeby wyłożyć te wszystkie środki finansowe i dopiero dostać ich zwrot. Więc te programy oczywiście, one są potrzebne, one są ważne, ale myślę, że to też tak ważne, żeby o takich rzeczach rozmawiać.
Panie burmistrzu, a zdarzały się oszustwa na terenie miasta i gminy?
Mi jest trudno odpowiedzieć na to pytanie w takim sensie, że my nie byliśmy operatorem tego programu. My dotychczas nie mamy też, nie posiadamy takiej wiedzy. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zajmował się tym. Mieszkańcy bezpośrednio składali wnioski tam, więc trudno mi dzisiaj jest oceniać i odpowiadać na to pytanie.
A to, że teraz gmina jest operatorem, to daje poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom?
To znaczy, my jesteśmy jakby od samego początku w tym procesie. Widzimy te wnioski od samego początku do samego końca i widzimy też, czy możemy w pewnym sensie sprawdzić firmy, które będą wykonywały dane działania.
Panie burmistrzu, przejdźmy do innego tematu. Czym jest spółdzielnia energetyczna, która powstała w Glinojecku?
A ja myślę, że właśnie, pani redaktor, że jesteśmy cały czas właśnie w tym samym temacie, bo to jest wszystko ze sobą powiązane. Ta transformacja energetyczna, czyli wymiana pojawiające się 2-3 lata temu źródła na ośrodku pomocy społecznej, na Urzędzie Miasta, panele fotowoltaiczne, odnawialne źródła energii, które korzystając ze słońca produkują energię. I teraz spółdzielnia energetyczna, czyli możliwość rozliczania tej energii z operatorami w dużo korzystniejszych wariantach, w dużo korzystniejszych warunkach. Założenie spółdzielni, otrzymaliśmy na to zadanie ponad 100 tysięcy złotych. To było 80% plus 20 parę tysięcy wkładu własnego. utworzyliśmy te spółdzielnie na bazie naszych zasobów kadrowych, urzędowych, czyli nasi pracownicy dostali dodatkowe zadania, ale jednocześnie są to osoby, które cały czas są w procesie, z jednej strony inwestycyjnym procesie, procesach inwestycyjnych związanych z pojawianiem się tych OZE, za chwilę na szkole, za chwilę również na ośrodku zdrowia, wspólnie z Zakładem Gospodarki Komunalnej, wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, gmina założyła taką spółdzielnię energetyczną. I oczywiście tam będzie dużo pracy, ale też ten proces, my jesteśmy w trakcie tworzenia jeszcze tych możliwości, warunków, bo często jest też tak, że przy zakładaniu spółdzielni energetycznych my wiemy, że musimy mieć jednego operatora dla wszystkich podmiotów. Często jest też tak, że każdy w tym momencie ma innego operatora, więc ten proces, gdy my przejdziemy do takiego momentu, że będziemy już w 100% mogli korzystać z tej spółdzielni, to często też się wiąże z tym, że musimy chwilę poczekać, wypowiedzieć umowy, posprawdzać warunki i korzyści płynące z zawarcia, z rozwiązania umowy z jednym dostawcą energii, zawiązania go z drugim. Więc to jest dużo też takich elementów formalnych, które należy posprawdzać, zanim się powie, wchodzimy na to w to w 100%. Ale jednocześnie wracając, to jest cały czas transformacja energetyczna, czyli gmina, która będzie miała roczny okres rozliczeniowy, to tak jak kiedyś, może to jest takie nawiązanie, jak kiedyś prosument. Przypomnę, że w 2018 roku wspólnie z gminą miejską Ciechanów, gminą Opinogóra Górna, Strzegowo, miasto i gmina Glinojeck, w ramach projektu pojawiło się 84 solarne panele, ale również panele fotowoltaiczne w 68 gospodarstwach. I w tym momencie 3 i 4 KW, więc my byliśmy w pewnym sensie wspólnie oczywiście jednym z pionierów tej transformacji energetycznej. I wtedy nasi mieszkańcy na bazie 80 do 20 jako prosumenci mogli rozliczać energię elektryczną, tą wytwarzaną na naszych budynkach, czy to na dachach domów, czy garaży, czy budynków gospodarczych, czy na powierzchni, jeżeli działka była wystarczająco duża. I tak samo wiele osób weszło w ten proces transformacji energetycznej i dzisiaj, korzystając z energii słonecznej bądź innych form, pojawiają się takie możliwości wykorzystania tego okresu rozliczeniowego. I dla gminy, dla naszych jednostek, to też będą oszczędności elektryczne. Oczywiście to jest zawsze, bo nawet radni pytali podczas sesji, na której tworzyliśmy, jakie to będą koszty dla gminy. Oczywiście te koszty się w jakimś tam sensie zawsze pojawiają, bo mamy rozliczenia, programy, ale to i tak te koszty by w pewnym sensie były, dlatego że teraz też pracownicy wykonują to na bazie określonych algorytmów czy określonych programów. Oczywiście zawsze jak się wchodzi w coś nowego, to jest wiele pytań. Ja też mam cały czas wiele pytań. My cały czas się też spotykamy. Pan prezes, który jednocześnie jest kierownikiem w urzędzie, pan Grzesiu Szpręgiel, on też dodatkowo szuka tej wiedzy, żeby jak najlepiej przeprowadzić ten cały proces. Z jednej strony najpierw założenia spółdzielni energetycznej, dlatego też to jest tam jakby siedziba tego podmiotu jest w urzędzie, w miejscu, gdzie jest też pracownik. Oczywiście to jest na bazie takiej umowy, która jest, nikt za to nie płaci. Ważne jest, żeby widzieć ten cały proces, że to będzie trwało, ale w momencie, gdy wejdziemy w roczny okres rozliczeniowy, a pojawią się kolejne instalacje fotowoltaiczne na budynkach naszej użyteczności publicznej, to będziemy oczywiście jako samorząd płacili mniej. Czyli być może wrócimy do tego, żeby to oświetlenie uliczne też nie było wyłączane w nocy. Ale do tego też musimy dojść, żeby najpierw zacząć gdzie indziej oszczędzić, żeby tutaj też móc mieszkańcom zwiększyć możliwość bezpieczeństwa.
Czyli sprawa przyszłościowa. Panie burmistrzu, to teraz chciałabym zapytać o skargę, która została złożona na pana i prezesów gminnych spółek, która była rozpatrywana na sesji nadzwyczajnej. Ona dotyczyła oczywiście spraw związanych z dostawą ciepłej wody. Jak pan oceni sposób rozwiązania skargi?
Chyba podczas ostatniej audycji już też starałem się jakby odpowiedzieć na to pytanie i powtórzę w pewnym sensie to, co powiedziałem wtedy. Z perspektywy osobowej, osobistej wręcz, jest mi przykro, że takie niedogodności się pojawiły. Oczywiście splot wielu przyczyn spowodował taki, a nie inny stan rzeczy. Myślę, że już to było tyle razy mówione, podkreślane, pisane, ale też rozumiem jakby mieszkańców, którzy złożyli tę skargę. Ciekawostka jest taka, że złożyli ją w poniedziałek, a w czwartek wróciła ta woda do wszystkich budynków. Ktoś może powiedzieć, że
skutecznie.
Że skutecznie.
Tak.
Natomiast te działania były podejmowane dużo wcześniej. W poniedziałek była skarga, we wtorek było wspólne posiedzenie komisji, na którym było powiedziane, że wykonawca wchodzi w czwartek. Oczywiście to nie jest jeszcze proces zakończony. Natomiast odpowiadając na samą skargę, jakby rozumiem te niedogodności i rozumiem rozżalenie mieszkańców. Nie rozumiem oczywiście takiego populistycznego później wykorzystywania tych mieszkańców, bo też uważam, że niektórzy mieszkańcy wprost pytali mnie, a dlaczego jeszcze to skargę rozpatrujecie, skoro już ta woda jest? Też jakby pani redaktor powiedziała, spółek gminnych. Nie spółek gminnych, tylko spółek prawa handlowego, w której gmina posiada 100% udziałów. To są, ja wiem, że...
Działających na terenie gminy w tym sensie.
Pewnego, oczywiście to jest gra słów, natomiast to też jest jakby w kontekście takich formalnych kwestii bardzo istotne, dlatego że spółki mają rady nadzorcze, zgromadzenie wspólników i prezesów, zarządy spółek, które są kontrolowane przez te rady nadzorcze. Natomiast burmistrz podczas posiedzenia rady, ta skarga była rozpatrywana przez radnych na sesji nadzwyczajnej i to też był cały proces wyjaśniania elementów, które nie zadziałały. I jeszcze raz powtórzę, ja ze swojej strony czuję, że takie sytuacje nie mają prawa się zdarzyć wielokrotnie, natomiast wiemy, że awarie się zdarzają i pewnie będą zdarzały, natomiast chciałbym, żeby ten proces już się nigdy nie powtórzył. Myślę, że też się nauczyliśmy wielu rzeczy, też widzimy, bo to nie jest tak, że nagle naprawiliśmy to, co zostało zaniechane przez 20 czy 30 lat, bo tego się nie da zrobić jednym cięciem. I też jest kolejne działania, które są podejmowane, które są zaplanowane. Natomiast ja jeszcze raz powtórzę, że państwo radni nie widzieli, nie uznali tej skargi za zasadną w kontekście burmistrza, dlatego że burmistrz nie ma obowiązku być zarządem jednej czy drugiej spółki, dlatego że jeżeli my byśmy mieli w pewnym sensie oczekiwać, że burmistrz weźmie nagle sprawy w swoje ręce i zacznie naprawiać to, co się zepsuło w konkretnym miejscu, na konkretnej rurze, na konkretnej i tak dalej, no to chyba jakby widać, że to nie jest to działanie, które my mamy realizować.
Panie burmistrzu, ale mieszkańcy tak myślą, to jest naturalne. Myślą, no włodarz nam załatwi te sprawy, tak?
Ale ja jakby nie uchylam się od tego, że byłem każdego dnia, w każdym momencie w kontakcie z mieszkańcami, z mediami, z pracownikami, z prezesami, z zarządcami, z radnymi i... Oczywiście my cały czas próbowaliśmy to rozwiązać, więc to nie jest też tak, że ja nagle siedziałem i samo się naprawiło, albo telewizja przyjechała i naprawiła, czy radio przyjechało i... Nie, ten problem został rozwiązany przez tych, do których jakby należał, przez spółki. Co nie zmienia faktu, że tak jak pani powiedziała, że to społeczeństwo dzisiaj po najmniejszej w pewnym sensie linii, bo... Jeżeli pomijamy wiele etapów, idziemy od razu do tego momentu,
w którym... Do wójta, do burmistrza, do prezydenta.
W którym może się to wydarzyć. Do prezydenta kraju, do premiera kraju. Idziemy bezpośrednio, bo mamy dzisiaj taką w pewnym sensie łatwość za pomocą mediów społecznych, społecznościowych, za pomocą form komunikacji elektronicznej. Jeszcze raz będę podkreślał, że to nie znaczy, że ja jako burmistrz, czy nie wiem, samorządowiec, czy inni samorządowcy... My się uchylamy, my się nie uchylamy. My jesteśmy w każdym momencie za mieszkańcami i z mieszkańcami. Tylko też musimy odpowiadać jakościowo i całościowo, a nie tylko szukać winnych i najlepiej winnych to od razu wsadzić do więzienia.
Panie burmistrzu, czy jakieś działania takie inwestycyjne większe pan planuje podjąć? Bo dużo było w tych dyskusjach mowy, że no trzeba absolutnie przeprowadzić całą tam procedurę naprawy tego systemu. Czy bierze pan to pod uwagę?
Określony majątek jest w spółkach. Określone działania muszą wynikać z programów i z finansów, które posiadają spółki. My oczywiście jako miasto jesteśmy cały czas do dyspozycji, do współpracy na rzecz spółek, na rzecz mieszkańców, do współpracy organizacyjnej, informacyjnej, finansowej. Natomiast wszystko też w granicach prawa. Ja to wielokrotnie podkreślałem. Podczas tych spotkań, komisji, posiedzeń też wyszły różne ciekawe rzeczy, bo na przykład fundusz remontowy jest na bardzo niskim poziomie w tych budynkach wielorodzinnych zarządzanych przez TBS. On jest 2 albo prawie 3-krotnie niższy niż w tych budynkach zarządzanych przez spółdzielnię mieszkaniową. I to też jest jakby pokazanie, że my byśmy chcieli, bo ja rozmawiam oczywiście o możliwościach finansowania, czy kredytowania, czy posiadania pożyczki i my te tematy cały czas gdzieś mamy z tyłu głowy. To nie jest też tak, że ja nie rozmawiam o tym z prezesami, tylko zawsze jest problem, kto spłaci ten kredyt, czy tę pożyczkę, kto ją może wziąć, na jakich warunkach i jaka musi być partycypacja mieszkańców, tych właścicieli i tych lokali komunalnych, czyli gminy. Ale to jest jakby cały czas połączony proces.
Rozumiem, że tutaj spółki będą, tak? Decydowały o tym procesie.
Myślę, że mieszkańcy przede wszystkim muszą też wziąć odpowiedzialność i współpracę, bo bardzo często jest tak, że na te posiedzenia poszczególnych, spotkania poszczególnych wspólnot, poszczególnych blokach, mieszkańcy po prostu nie przychodzą. I później trudno jest rozmawiać z kimś, kogo nie ma. Albo decydować za kogoś, kogo nie ma. No ale mam nadzieję, że po tej sytuacji się to też naprawi i ta odpowiedzialność też będzie brana pod uwagę. Ja jeszcze raz ze swojej strony przepraszam wszystkich mieszkańców, którzy mieli te niedogodności i dziękuję też za to, że udało się ten problem w spółkach rozwiązać za pomocą też tego wsparcia organizacyjnego z zewnątrz.
Panie burmistrzu, nowe zadania, nowe wyzwania na ten rok, jak słyszymy, sporo tych spraw się tutaj wykluło. Co jeszcze z takich bieżących spraw zajmuje samorząd gminy?
My teraz jesteśmy już po odśnieżaniu, więc widzimy, jakie zima też wyrządziła strat na drogach, na ulicach, więc z jednej strony sprzątanie, z drugiej strony też naprawianie. Podpisaliśmy też umowę na duży remont prawie 1,5 kilometra drogi w miejscowości Bielawy. On za chwilę będzie realizowany. Planujemy też kolejne jakieś działania na tych najgorszych odcinkach dróg, natomiast no też mając świadomość tego, jakie są możliwości finansowe, no to też widzimy te rzeczy, które na przykład są po takiej zimie. No i oczywiście realizujemy te inwestycje, które mamy zaplanowane w budżecie, czy w funduszu sołeckim, o którym mówiliśmy, w budżecie gminnym, w budżecie poszczególnych jednostek. Mówiliśmy o bibliotece, o Domu Kultury. Moglibyśmy też bardzo dużo zadań jakby kulturalnych dzieje się w Domu Kultury, w bibliotece, ale również wchodzimy w projekty dotyczące pomocy społecznej. Myślę, że tych elementów, których można pracować na rzecz mieszkańców jest naprawdę wiele.
Ale przyjdzie taki czas za niecały tydzień, kiedy będziemy już zwalniać, przygotowywać się do świąt Wielkiej Nocy i czego by pan burmistrz na ten czas chciał życzyć mieszkańcom miasta i gminy?
Ten stół wielkanocny to zwycięstwo życia nad śmiercią. To jest taki moment dla naszego zatrzymania się, dla refleksji. Oczywiście my możemy w pewnym sensie życzyć sobie zdrowia, szczęścia, pomyślności i oczywiście te życzenia są potrzebne. Bardzo ważne jest to, żebyśmy byli szczęśliwi ze sobą, ze swoimi rodzinami, ze swoimi najbliższymi, ze swoimi przyjaciółmi i żeby wokół nas było bardzo dużo ludzi, którzy mają pozytywną energię, którzy nas tą pozytywną energią zarażają i którzy nam pozwalają cieszyć się każdym dniem. Bardzo ważne jest to, żebyśmy my te święta też przeżyli, z jednej strony przez sposób duchowy, ale z drugiej strony też ładowali te akumulatory wśród ludzi, którzy mają pozytywną energię. I dlatego takiej pozytywnej energii, oczywiście zdrowia, radości też życzę. No i nade wszystko miłości. Też takiej dobrej energii, żebyśmy my wspólnie potrafili też dostrzegać tę wiosnę, to zwycięstwo życia nad śmiercią.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Pan Łukasz Kapczyński, burmistrz miasta i gminy Glinojeck, był dzisiaj moim i państwa gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo i jeszcze raz wszystkiego najlepszego na święta Zmartwychwstania Pańskiego.
To była audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska. Do usłyszenia państwu.